To już kolejny raz spotykamy się przy kazaniu na górze, gdzieś mniej więcej w tym miejscu, w którym jest zrobiona fotografia, siedzieli uczniowie wokół Jezusa i On ich nauczał. I pamiętamy, że właśnie po wypowiedzeniu błogosławieństw Pan Jezus przeszedł do takiego bardzo ważnego wątku, mianowicie stosunku do zakonu. Mówił to do uczniów, którzy byli Żydami przecież, którzy mieli Torę zakodowaną w umysłach, w sercach. I zachowanie Jezusa, postępowanie, to co mówił w wielu miejscach, raziło uczonych w piśmie i faryzeuszy i toczyła się dyskusja. Jezusowi zarzucano, że łamie zakon. Niektórzy to podchwycili, nawet im się to podobało, że już nie trzeba byłoby zakonu przestrzegać i tak dalej. I dlatego Pan Jezus wypowiedział te znane słowa, już je rozważaliśmy. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. I powiedział też, że kto by w ogóle się odważył rozwiązać któreś z tych przykazań, choćby najmniejszych, i tak by nauczał ludzi, to poniesie konsekwencje. A kto by nauczał tego, co mówi Pismo, tego, co głosił zakon mojżeszowy, kto by trzymał się tego słowa, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Bożym. No i właśnie po tym, jak to zapowiedział, co było w jakimś stopniu być może dla niektórych zaskoczeniem, tłumaczyliśmy, na czym polegało to wypełnienie, na czym polega nadal to, że zakon jest całkowicie obowiązujący i ani jedna jota z tego zakonu nie została odwołana przez Jezusa. Mówiliśmy o tym. No i Jezus zaczął używać pewnych przykładów. I ostatnio zajęliśmy się przykładem, jak to w środowiskach Żydów mesjańskich zostało przetłumaczone. Słyszeliście, że powiedziano naszym ojcom, nie morduj. I że kto dopuści się zabójstwa, będzie podlegał sądowi. Lecz ja wam powiadam, że ktokolwiek żywi gniew na swego brata, będzie podlegał sądowi. A kto nazwie brata nicponiem, stanie przed Sanhedrinem, to zaś powie głupcze, podlega karze palenia w ogniu Gehilchinno. Właśnie mówiliśmy o tym, jak mówiliśmy trochę o karze śmierci, o tym, że ona funkcjonowała w zakonie mojżeszowym, że były takie grzechy, takie postawy, które musiały być ukarane karą śmierci. Mówiliśmy też o wartości tego, że Bóg to wprowadził do zakonu mojżeszowego. A Pan Jezus przeniósł nas przez to, co powiedział, przeniósł nas na wyższy poziom zastosowania tego słowa. Oczywiście pamiętamy, że zakon mojżeszowy nie zabraniał zabijać. Nasz polski przekład tego przykazania brzmi nie zabijaj, ale w rzeczy samej to przykazanie brzmi nie morduj. Natomiast w wielu wypadkach trzeba było karać śmiercią tych, którzy ignorowali wszelkie zasady, robili krzywdę innym i tak dalej, albo po prostu wprowadzali do życia ludu Bożego grzech, tak na przykład czarowników, tak na przykład cudzołożników, tak na przykład krnobrne dzieci i tak dalej, jak żeśmy mówili, trzeba było usuwać spośród albo bałwochwalców, którzy czcili innych bogów. No i następny taki wątek, bardzo ważny, którym na sam koniec się zajmowaliśmy, to jest to, że Pan Jezus radzi, aby jeżeli jest jakiś konflikt między ludźmi, to a propos gniewu, bo gniew, mówiliśmy, już gniew powoduje, że człowiek ma złe nastawienie do drugiego człowieka i go w sercu już go zabija, już go krzywdzi. Gniew jest źródłem krzywdy wyrządzanej drugiemu człowiekowi. Jezus zaproponował, radzi swoim uczniom, że po pierwsze, jeżeli chcemy żyć w porządku przed Bogiem, to w ogóle nie jest możliwe, jeżeli będziemy drzeć koty z innymi ludźmi. Że trzeba najpierw uporządkować relacje z ludźmi, a potem modlić się, potem składać ofiary, potem piękne słowa mówić Bogu. Bo jeżeli na sobie naubliżamy albo ubliżamy notorycznie, a Panu Bogu słodkie słowa mówimy, to Bogu nie daje żadnej przyjemności, to Boga smuci, a nawet gniewa. No i na koniec ta wspaniała rada z 26 wersetu, żeby pojednać się, zawsze jeśli jest jakiś konflikt, to dążyć, nie iść do sądu, nie szukać rozstrzygnięć jakichś takich, tak zwanej sprawiedliwości nie szukać, tylko godzić się ze sobą. Czym prędzej się godzić, póki jesteś w drodze, czym prędzej jednać się z żoną, z mężem, z dziećmi, z sąsiadem, z bratem i siostrą z Boże, bo to jest najlepsze rozwiązanie. I dzisiaj przechodzimy do następnego wątku w kazaniu na górze, w tych przykładach, które pokazują, jak inaczej Pan patrzy na przykazania zakonu, niż patrzyli uczeni w piśmie i faryzeusze. Jak inne jest to podejście. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Więc kwestia cudzołóstwa, grzech, który był wymieniony w dekalogu, grzech cudzołóstwa, był karany w Izraelu śmiercią. To był jeden z poważniejszych grzechów, przed którymi Bóg ostrzegał, których zakazywał. W grecko-polskim Nowym Testamencie ten werset jest oddany następująco. Usłyszeliście, że zostało powiedziane, nie będziesz cudzołożył. Ja zaś mówię wam, że każdy patrzący na kobietę ku pożądaniu jej, już cudzołożył ją w sercu jego. To dosłowny przekład, tak? W Grece słowo w słowo należałoby to oddać. Może nie jest to zbyt zręczne tłumaczenie, ale mówi nam o całym sensie. Że każdy patrzący na kobietę ku pożądaniu jej, czyli że kto w sposób celowy patrzy, nie kto po prostu spojrzał na kobietę, ale w sposób celowy patrzy, żeby jej pożądać, to już tak naprawdę popełnił cudzołóstwo w swoim sercu. W przekładzie Sterna, czyli Żyda mesjańskiego, ten werset brzmi następująco. Słyszeliście, że powiedziano naszym ojcom, nie cudzołóż. A ja wam powiadam, że mężczyzna, który tylko spojrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu. No więc o co tak naprawdę Panu Jezusowi chodziło, gdy przedstawiał ten inny sposób patrzenia na przykazanie nie cudzołóż? Bo jest powiedziane, słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam. Czyli, że Jezus wnosi coś nowego, jeśli chodzi o spojrzenie na tę kwestię. No i rzeczywiście dla Żydów, którzy się kierowali zakonem, grzech pojawiał się dopiero wtedy, kiedy dochodziło do fizycznego zbliżenia między dwojgiem ludzi. I wtedy oczywiście takich łapano, karano śmiercią. Pamiętamy, jak do Pana Jezusa też przyprowadzono kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Ale tutaj ten werset wyraźnie pokazuje, że to nie chodzi o to, że Pan Jezus potępia pożądanie kobiety przez mężczyznę. Bo przecież Bóg obdarzył nas naturalnymi instynktami i jednym z nich jest pożądanie w mężczyźnie, że pożąda kobiety. I nie może tutaj chodzić o to, że w ogóle jeśli mężczyzna chciałby współżyć z kobietą, to fu, to brzydko, to grzech i nie można. No przecież wiadomo, że nie. Mężczyzna, jeśli jest żonaty, to jak najbardziej powinien pożądać swojej żony, pragnąć swojej żony. Co to za chłop, co nie pragnie swojej żony, moglibyśmy powiedzieć. Więc to akurat nie jest absolutnie żaden grzech, kiedy mąż pragnie kobiety. Kiedy młodzieniec pragnie dziewczyny, chce się z nią ożenić, to nie jest wcale grzeszne pragnienie i tutaj nie o tym jest mowa, absolutnie. To nie chodzi o to, że mężczyzna to powinien tylko pragnąć kobiety wtedy, kiedy by dziecko chciał mieć. Oj, tak pragnę dziecka, kobieto moja, to ja bym pragnął. To nie o to chodzi. nie tylko do celów prokreacji. Ale to, co Pan Jezus mówi, bardzo odnosi się do tego, co już wtedy w społeczeństwie było przecież widoczne i jest dzisiaj jeszcze bardziej widoczne, że może tak się stać, że pewne bodźce seksualne wywołują w mężczyźnie niezdrowe pożądanie. Albo że on sam specjalnie dostarcza sobie takich bodźców, które by mu to niezdrowe pożądanie rozbudzały. I tu dokładnie chodzi o takie celowe rozbudzanie w sobie pożądania kogoś lub czegoś, do kogo lub czego człowiek nie ma prawa. I mężczyzna ma, w cudzysłowie mówiąc, prawo do swojej żony, ale nie ma prawa do żony swojego bliźniego. I jeżeli zaczyna rozbudzać w sobie pragnienie do żony swojego bliźniego, to popełnia cudzołóstwo, nawet jeśli z tą kobietą nie poszedł do łóżka, ale kiedy siedzi, kiedy patrzy, kiedy celowo patrzy, kiedy rozbudza, to popełnia grzech. I tutaj chodzi o takie właśnie patrzenie, o takie rozbudzanie pragnienia posiadania tego, co nie jest moim prawem. Jaka jest istota tej myśli? Otóż jakby wynikało z całego kontekstu, z tego, co też w innych miejscach czytamy w Słowie Bożym, to nie cudzołóż znaczy, po pierwsze, nie grzesz przeciwko własnemu małżeństwu. Jeżeli jakiś mężczyzna lub kobieta patrzy na kogoś spoza małżeństwa, patrzy na kogoś, kto nie jest jego, jej partnerem, to znaczy grzeszy przeciwko własnemu małżeństwu. Rozglądać się za kimś innym jest cudzołóstwem, nawet jeżeli nie dochodzi do fizycznej zdrady. Taki jest tu wniosek. Pan Jezus mówi, że każdy, kto patrzy i pożąda, a nie jest to jego współmałżonek, to już popełnia cudzołóstwo. I grzeszy przeciwko własnemu małżeństwu, przeciwko własnemu ciału, własnemu związkowi. To także, po drugie, grzech rozbijania czyjegoś małżeństwa. Z jednej strony grzeszę przeciwko własnemu małżeństwu, kiedy patrzę na kobietę, która nie jest moją żoną i pożądam jej, ale to także rozbijam czyjeś małżeństwo, bo patrzę na czyjąś żonę, a ona jest przecież w związku. I wiemy dobrze, że jak dochodzi do cudzołóstwa, do grzechu cudzołóstwa, to się jakby podwójny dramat robi. Bo to jest niszczenie własnego związku i to jest niszczenie czyjegoś związku. I dlatego już samo myślenie w tych kategoriach, patrzenie jest grzechem, mówi Pan Jezus. Więc mężczyźni, bo tu w pierwszej kolejności jest jakby do mężczyzn, zaraz przejdziemy szersze zastosowanie tego słowa, spróbujemy zobaczyć, ale mężczyźni mają być uważni, mają być czujni, po pierwsze dlatego, żeby nie niszczyć własnego związku, bo cokolwiek się dzieje w tej sferze, jeżeli myślami biegniemy do jakiejś innej kobiety, to niszczymy w jakimś stopniu już swój własny związek, relację z własną żoną. A po drugie, właśnie muszę być czujny, żeby nie niszczyć czyjegoś związku. To jest też od razu nauka dla kobiety. Nie pozwolę, by stawać się obiektem adoracji i pożądania kogoś, kto jest już w związku małżeńskim. Nawet jeżeli miły jest dla mnie i chodzi, to mówię, sio, ty jeden, bo ty masz swoją żonę, co ty tak przy mnie chodzisz? Co takie mięciutkie się robisz przy mnie? Już mi stąd, nie? Bo wiemy, że to jest niszczenie relacji. Ale chciałem tutaj mocno też podkreślić, że to pouczenie Pana Jezusa nie dotyczy wyłącznie mężczyzn. To tak łatwo by przyjąć, że, no bo w sumie w pierwszej jakby kolejności to dotyczy mężczyzn. Ale czy tylko? Pamiętajmy, że w dekalogu jest powiedziane nie cudzołóż, ale troszeczkę dalej są słowa takie. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani Jego sługi, ani Jego służebnicy, ani Jego wołu, ani Jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twego. Jeżeli ustaliliśmy, że Pan Jezus patrzy na grzech cudzołóstwa, odbiera grzech cudzołóstwa jako patrzenie z pożądliwością na kogoś spoza związku, nie na partnera, no to wiąże się to przecież z grzechem pożądania, tak czy nie? A w tym grzechu pożądania nie jest tylko żona bliźniego, ale też różne inne wartości, różne inne rzeczy, które mogą wywoływać w człowieku pożądanie, pragnienie. Ma to przecież związek też z przykazaniem nie kradnij. No bo kiedy dochodzi do kradzieży? Kiedy patrzę, że coś tam jest, to nie jest moje, a mi się to tak podoba, że ja chcę to wziąć, chcę to mieć na swoją własność. Więc Panu Jezusowi tym bardziej właśnie o to chodziło, gdy się weźmie pod uwagę też następne słowa, które powiedział. Ale jeszcze zanim przejdziemy do tych dalszych słów, do 29 wersetu i 30, to jeszcze pomyślmy, jak można grzeszyć właśnie tym pożądaniem, tym pragnieniem tego, co do mnie nie należy, także poza sprawami seksualnymi. Że może być, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, może w sposób niezdrowy rozbudzać w sobie pragnienie posiadania czegoś, co nie jest moją własnością. I to jest grzech. Jezus wprowadza nas na taki poziom, że jeżeli widzę coś, co inny posiada i zaczynam w sobie rozbudzać takie pragnienie, że ja też bym to chciał mieć. No jestem biedny i nie mam. Ma taki fajny samochód, albo ma to czy tamto. Albo ma takie fajne dzieci, a ja nie mam dzieci. Albo on ma taką willę, taki dom ładny, a ja mieszkam w czynszowej tej takiej tam komunalnej kamienicy. To jest choroba duszy. To jest grzech. To się Bogu nie podoba, bo to w końcu może prowadzić nie tylko do jakiejś osobistej frustracji, ale też do czynów złych. No przecież nie od razu chłopak 19-letni kradnie samochód. Tylko najpierw patrzy, jak on fajnie jeździ, jak po cichutku, a jak ładnie wygląda, taki komfortowy i namierza się i namierza i nagle ten właściciel podjechał, wszedł do sklepu, wychodzi i już nie ma samochodu. To się stało przez przypadek? Nie, taki młodzieniec jakiś czas rozbudzał w sobie, czy taki złodziej, nie tam młodzieniec, złodziej taki, rozbudzał w sobie pragnienie posiadania takiego samochodu i w końcu go ukradł. Do grzechu cudzołóstwa też nie dochodzi od wczoraj było wszystko cudownie, a dzisiaj już cudzołożę. Nie? To też Bóg rozbudza się, rozbudza myśli jakieś tam i tak dalej. I Pan Jezus właśnie nam pokazuje, że zło się dzieje nie dopiero wtedy, kiedy dochodzi do tej kradzieży, tylko już wtedy, kiedy zaczyna mi się w głowie roić, kiedy zaczynam pozwalać, żeby taka myśl mi tutaj pod tą czaszką tam się kłębiła, że ja sobie tam zasypiając, tak chwilkę sobie pomarzę, jakby to było z tą kobietą, albo jakby to było, gdybym to miał. To jest grzeszne, bo to już wprowadza do naszej duszy coś obcego, coś, co jest przestępstwem w świetle Słowa Bożego. W zakonie było dopiero wtedy, kiedy fakt zaistniał. A Jezus mówi, a ja wam powiadam. I teraz właśnie jeszcze zajrzyjmy. Tym bardziej widać, że Panu Jezusowi o to chodzi. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. W grecko-polskim Nowym Testamencie ten sam tekst brzmi następująco. Jeśli zaś oko twe prawe wiedzie do obrazy cię, wyrwij je i rzuć od ciebie. Pożyteczne jest bowiem ci, aby zginął jeden z członków twych, a nie całe ciało twe rzucone było do gehenny. I jeśli prawa twa ręka wiedzie do obrazy Cię, wytnij ją i rzuć od Ciebie. Pożyteczne jest bowiem Ci, aby zginął jeden z członków Twych i nie całe ciało Twe w gehennę odeszło. Według żydowskiej mądrości mówiono, że na przykład oczy i ręka to dwaj pośrednicy grzechu. Albo namiętności mieszkają tylko w tym, kto widzi. Albo biada temu, kto podąża za swymi oczyma, ponieważ są one cudzołożne. Według myśli żydowskiej, mądrości żydowskiej, oko, prawe oko, ręka były traktowane jako pośrednicy grzechu, jak to już powiedzieliśmy, czyli narzędzia grzechu. Co Jezus miał na myśli, mówiąc, że coś może cię gorszyć? Co to za określenie? W języku greckim to słowo, które jest tutaj przetłumaczone w naszym jako gorszy, to słowo skandalon, które może oznaczać właśnie taką przynętę położoną na tej pułapce, żeby jak dotkniesz tego, to dostaniesz przez plery, jeśli chodzi o myszkę. O, jak ona dotknie, to wiadomo, co się, widzieliście myszkę po tym, jak dotknęła skandalon? To skandalon dla tej myszki to właśnie taki języczek z przynętą w pułapce. Albo deseczka, na której kładziono przynętę. I poruszenie tego patyczka powodowało, że uruchamiała się pułapka, ich zwierzę było schwytane i ginęło. Więc to skandalon w wypowiedzi Pana Jezusa to jest coś, co powoduje zgubę człowieka. Jeśli cię gorszy, czyli jeśli jest dla ciebie skandalon, dzieje się coś takiego, to to jest coś, czym ty nie możesz tego zlekceważyć w swoim życiu, mówi Pan Jezus. Tym słowem też określano kamyczek albo jakąś drobną przeszkodę na drodze, na ścieżce, szedł człowiek i się potyka. Coś, co jest niewidoczne, mało widoczne, a można się o to potknąć. Zdarzyło się nam nieraz. I już niekoniecznie musiała to być skórka od banana. Albo to był też dół wykopany w ziemi pod ścieżką, i tak zamaskowany, że człowiek nieświadomy rzeczy wchodził, albo zwierzę, które tam szło taką ścieżką leśną, nieświadome, wpadało do dołu i ginęło. I chodzi o to, że w życiu naszym, w życiu człowieka są takie skandale, takie drobne rzeczy, mało widoczne, które mogą stawać się przyczyną naszego nieszczęścia, jeśli tego nie odkryjemy. Słowo Boże mówi w Efezjan 6,11: przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi. Idziesz, jeśli nie jesteś należycie przygotowany, świadomy, jeśli powierzchownie podchodzisz do życia, jeżeli nie jesteś uważny, czujny, to po prostu potykasz się i giniesz, i przepadasz. I ponosisz jakąś szkodę. Oczywiście nie należy też popaść w jakąś drugą przesadę, jak to mówimy, nie należy dać się zwariować. To nie znaczy, że wszystko, cokolwiek tam może być przez kogoś odebrane, że jest złe, to już od razu jest dla nas złe. Słowo Boże mówi, dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. I może być tak, że dla jednego coś go gorszy, nie? Ale to nie znaczy, że każdego gorszy. Że nie w przypadku każdego człowieka to samo jest przyczynkiem upadku. Że jak coś zrobi, czy na coś popatrzy, czy gdzieś pójdzie, to już od razu jest rozwalony i zniszczony i zginął duchowo. To nie zawsze tak jest. Niemniej jednak trzeba, jak mówi Pan Jezus, odciąć się od wszystkiego, co mogłoby nas prowadzić do duchowego upadku. Co mogłoby być dla nas takim skandalem, takim języczkiem z przynętą, że my wchodzimy w to pole, dotykamy nosem tego i dostajemy w łeb po prostu. I duchowo giniemy. Trzeba być ostrożnym, trzeba być czujnym, mówi Pan Jezus. Uważaj, jeżeli jest coś takiego, co cię gorszy, co jest dla ciebie skandalem w twoim życiu, co cię doprowadza do upadku, co cię niszczy twoją duchowość, co cię zanieczyszcza duchowo, odetnij to, koniecznie odetnij. Choćby nie wiem, jak to było interesujące, miłe, pociągające. No i dla przykładu, co to może być? To mogą być na przykład niektóre miejsca, które odwiedzamy. Jeżeli idziemy gdzieś do jakiegoś miejsca, w realu albo w internecie, w tak zwanym świecie wirtualnym, jeśli idziemy gdzieś i to nas duchowo niszczy, jeżeli szkodzi nam duchowo, to po prostu trzeba odciąć się od tego i w takie miejsca nie chodzić. To może być oglądanie, czytanie czegoś, co rozbudza pożądliwość. Trzeba się od tego odciąć, jeśli to wyrządza mi duchową szkodę. To może być towarzystwo niektórych ludzi, że gdzieś tam z wcześniejszych lat mamy jakieś towarzystwo, przyjaciół, no i tak jest dobrze, tak tutaj przyjdziemy na nabożeństwo, w domu czytamy Biblię, no ale się w piątek spotykamy, no bo mieliśmy taką tradycję, że w tej paczce zawsze się spotykamy w piątek, no i w ten piątek spotykamy się, okazuje się, że to mnie duchowo wyjaławia, niszczy mnie, bo oni tam różne rzeczy mówią, opowiadają jakieś dowcipy, filmy jakieś włączają, jakieś takie, że chcą oglądać jakieś filmy i to mnie niszczy duchowo. Jestem duchowo zaniepokojony, jestem rozbity duchowo, mam niepokój w sumieniu i tak dalej. To co mam zrobić? Odciąć się od tego towarzystwa. Bo lepiej, żebym bez tego towarzystwa, bez tego filmu, bez tego odwiedzania tego miejsca, bez tej kultury i sztuki, bez tych różnych rzeczy, różnych wartości, ale znalazł się w niebie, niż żebym w całym tym wszystkim obeznany w kinematografii, obeznany w kulturze, sztuce, obeznany w towarzystwie, drylujący między kobietami i mężczyznami i tak dalej, ale poszedł do piekła. To lepiej, żeby mu mówił, o mnie zaczęli mówić, odciął się. No to w zasadzie komplement mi mówią, jeżeli mówią, ale się odciął, coś się tak odciął. Lepiej, że mi mówili, ale on jest teraz jakiś, coś mu padło na mózg. On teraz już nie chce z ludźmi, jakiś się zrobił odludek. Oho, ho, ho. To trzeba, może do psychiatry trzeba go by było zaprowadzić, bo coś z nim nie tak. On jakby tak mówili. W tym odcinaniu się, w tej czujności, jeśli chodzi o skandalon w naszym życiu, bo dla każdego z nas to może być coś innego i każdy powinien to rozpoznać, co jest dla niego skandalon. Może tym skandalonem być na przykład kawka z siostrą ze zboru. Siadasz razem, kawkę pijesz czy herbatkę, a ta siostra ci pięknie, o tym, o tamtym, że Kowalski to, że tamto, a tego. I ty wychodzisz i po prostu masz tę głowę, jakbyś BBC przez cały dzień słuchała. Wszystkie wiadomości masz i teraz ciężko ci na duszy. Co teraz? Odciąć się trzeba od tego. Albo powiedzieć, ej, siostro, to dzisiaj jest ostatnia kawka, kiedy BBC nadaje. Musimy zająć się czymś innym. Odcinamy się od plotkowania. Bo plotki strasznie dużo rzeczy złych robią. Że zaczynasz potem na innych patrzeć w sposób niewłaściwy, że zaczynasz mieć jakieś wątpliwości i tak dalej. Więc trzeba tu podejść praktycznie do sprawy. Dla każdego może być to coś innego. Ale bardzo ważne, żebyśmy wzięli to pod uwagę, że nieskuteczne jest to, że my sobie sami będziemy nakazywać i mówić, o, nie powinienem tego robić, nie powinienem o tym myśleć, nie powinienem tam iść, o, to jest złe. Bo tak naprawdę im bardziej zakazujemy sobie, mówimy, że nie powinniśmy o czymś myśleć albo czegoś robić, to tym bardziej to się ciśnie nam do głowy i do życia. Bo tak jesteśmy skonstruowani. Grzech przez przykazanie otrzymał podnietę, jak jeszcze jest powiedziane w liście do Rzymian, żebym jeszcze bardziej to robił. Tak to jest. Jeżeli ja bym wam powiedział, słuchajcie, proszę was bardzo, absolutnie nie myślcie teraz o kolacji. Co będziecie jedli dzisiaj na kolację? Absolutnie. Proszę nie myślcie o kolacji w tej chwili, nie? Absolutnie. No może ci, co nie jedzą kolacji, to by nie mieli problemu, nie? Ale bym wam powiedział, proszę nie myślcie o takiej pachnącej jajecznicy na wędzące. Proszę w ogóle nie myślcie o tym, jak ona pachnie, jak ślinka leci i tak dalej. No to co się z wami dzieje? Zaczynacie o tym myśleć, chcący czy niechcący w jakiś sposób. I gdy człowiek sobie zakazuje, to nic nie daje tak naprawdę. Co praktycznie można zrobić, żeby odciąć się od tych skandalów w naszym życiu? Po pierwsze, trzeba po prostu wypełnić swoje życie chrześcijańską służbą. Kiedy człowiek zaczyna myśleć o niebieskich middalach? Wtedy, kiedy nie jest zaangażowany w rzeczy dobre. Jak to mówił Pan Jezus, jak zostaje pokój omieciony, wyczyszczony, izba i pusto tam jest, to wtedy zły duch chodzi i węszy. Ten się zagląda, ale tutaj pusto, wymieczone i pakuje się jeszcze z 7 innymi gorszymi. Pustostan w sensie duchowym jest bardzo niebezpieczny. Trzeba, żeby był zajęty, żeby był zamieszkały, żeby nasza dusza, nasze życie było zajęte dobrymi rzeczami i sposobem na to, żeby odciąć się od skandalów w naszym życiu, od tego, co może nas wyniszczać, jest zajęcie naszego życia, włączenie w służbę Bożą. Każdy z nas może zrobić coś dla Królestwa Bożego. Każdy może coś robić dla zbawienia innych ludzi. Każdy może się zaangażować w to, co robią inni chrześcijanie, współpracować, włączać się, pracować. No i wtedy mówimy czasem, ja już nawet jakbym chciał takie skandalom, to już nie mam czasu na ten skandalom, bo po prostu od rana do wieczora jestem zajęty. Oczywiście diabeł szuka wtedy też jakiegoś miejsca, żeby się wcisnąć, ale jednym ze sposobów praktycznych na to, żeby odcinać się od tego, co nas duchowo wyniszcza, jest zaangażowanie się w służbę. To także po prostu zajmowanie naszych myśli tym, co jest właściwe, napełnianie naszych myśli wartościami dobrymi. No można, przychodząc do domu, włączyć telewizor na jakiejś tam telenoweli, ale można też włączyć chrześcijańską pieśń, czy jakieś świadectwo, czy jakiś program, albo usiąść i przeczytać chrześcijańską książkę. I te 2 godziny, czy godzinę, jak poczytasz, to w tym czasie żaden skandalon się do głowy nie wpakuje. Trzeba być po prostu uważnym. Każdy jednak, jak mówimy, że jest tak zwane powszechne kapłaństwo, to znaczy, że każdy jest kapłanem własnej duszy, każdy odpowiada za swoje własne zbawienie, to powinniśmy być mądrzy. Pan Jezus nas tego uczy. Tak czy owak, z tego słowa wynika, że powinniśmy być gotowi do zrezygnowania z wszystkiego, co tylko mogłoby nas oddzielić od Boga, naszego Zbawiciela. Że wszystko powinniśmy postawić na jedną szalę, na szalę zbawienia. Bez ręki, bez oka, ale być zbawiony. Normalnie Bóg dał 2 oczu, 2 ręce. No tak. Ale jeśli któraś mnie gorszy, to ją trzeba odciąć. Normalnie Bóg dał nam możliwość poruszania się swobodnego po tym świecie. Wszystko mi wolno, apostoł Paweł napisał. Ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje, Słowo Boże mówi. Tak, Bóg dał mi. Idź, bądź wolny, używaj, korzystaj, ciesz się życiem, jak najbardziej. Ale ja muszę być ostrożny, czy czasem na mojej ścieżce diabeł nie położył jakiegoś skandalu, jakiejś zasadzki mnie zrobił, nie rozciągnął mi jakiejś mało widocznej linki na drodze, że ja będę sobie biegł i się potknę i rozbiję nosa, jeśli się w ogóle czasem życia nie stracę. Muszę być ostrożny, bo ja odpowiadam za swoje zbawienie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy tak podeszli. Taka jest tutaj myśl. Nie jest powiedziane, jeśli kogoś gorszy prawa ręka, to niech zbiorą się starsi zboru i odetną mu tę prawą rękę. Albo jeśli kogoś gorszy oko, to bracia i siostry powinni kogoś takiego wziąć i mu oko zalepić, żeby go nie... Nie. To musi każdy sam rozpoznać i każdy odpowiada za siebie. My nie jesteśmy strażnikami siebie nawzajem, że mamy ze sobą biegać i tam mówić, co ty to... Jak widać, no to trzeba oczywiście. Jak to staje się publiczną informacją, no to trzeba. Ale to każdy odpowiada za siebie samego. Jest powiedziane, jeśli cię gorszy, to odetnij. Ty odetnij. Jeśli to poprowadzi cię do upadku, to ty zadbaj o to, żebyś nie wchodził w to pole, którym ten upadek następuje. Wszystko w życiu na jedną szalę, na szalę zbawienia. Tego uczy nas Pan Jezus. Tego nas uczy. Dlatego mówi, nie patrzcie już na te przykazania typu nie morduj, nie cudzołóż, nie kradnij. Nie patrzcie już w taki sposób, jak patrzyli Żydzi uczeni w Piśmie, różne szczegółowe przepisy tworząc i reagując dopiero wtedy, kiedy nastąpił już fizyczny grzech. Nie. wasza sprawiedliwość ma być większa niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy. Wyście musicie dbać sami o swoją duszę. Nie czekać, że ktoś was będzie upominał. Sami musicie siebie upomnieć. Nie czekać, że ktoś was będzie prowadził na siłę do Królestwa Bożego. Wy musicie sami przeciskać do Królestwa Bożego. Nikt nie zostanie wepchnięty do Królestwa Bożego. To jest tylko jeden sposób, żeby się dostać. Przeciskając się samemu do Królestwa Bożego. No tego nas uczy Pan Jezus. I następną środę, jak Bóg pozwoli, zajmiemy się kwestią rozwodu. Powtórnego małżeństwa, jeśli można tak tutaj powiedzieć. Bo Pan Jezus rozpocznie jakby nowy wątek. 31 werset. Powiedziano też: ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Zajmiemy się tym, bo to jest bardzo ważny też temat. Jak Pan patrzy na tę kwestię? W przyszłą środę się tym zajmiemy. A teraz powstańmy.